Widziane z Poznania.
Mijający tydzień nie przyniósł niestety dobrych wiadomości w sprawie obecnie najważniejszej, czyli zagrożenia powodziowego. Dziś i jutro ma nastąpić polepszenie pogody. Na jak długo? Nie wiadomo. No a na przykład na Węgrzech nowe władze straszą, że trudno będzie im uniknąć greckiego scenariusza. Witamy Państwa serdecznie.
Tomasz Strzelka, Gazeta Wyborcza.
Zygmunt Drola, tradycyjnie podpoznańskie wzgórze.
Mariusz Przemyślik, Radio Merkury.
I Nina Nowakowska. Najpierw jak zwykle zapraszamy do wysłuchania Kroniki Tygodnia. Izraelscy komandosi zaatakowali międzynarodową tak zwaną flotyllę wolności, wywiozącą pomoc humanitarną dla zablokowanej strefy Gazy. Zginęło 9 osób. Na 69 milionów dolarów wycenił prezydent Barack Obama straty spowodowane katastrofą wieży wiertniczej w Zatoce Meksykańskiej, żądając wpłacenia takiej sumy przez koncern BP do 1 lipca. Tymczasem koncern nałożył kolejną kopułę, która ma zapobiec wyciekowi ropy. Nie mogąc zrealizować obietnicy wyborczej o likwidacji amerykańskiej bazy na Okinawie, do dymisji podał się premier Japonii Yukio Hatoyama. Ulewne opady doprowadziły do kolejnej fali powodzi w południowej i centralnej Polsce. Wskutek osunięcia podmokłej ziemi w okolicy Limanowej zawaliło się kilkanaście domów. Zerwany został most kolejowy na Popradzie między Starym i Nowym Sączem. Zalane jest Jasło i podwarszawskie Piaseczno, a do Sandomierza dochodzi trzecia fala powodziowa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępniło na swojej stronie internetowej stenogram z odczytu rozmów przeprowadzonych w kokpicie Tupolewa 154 tuż przed katastrofą 10 kwietnia. Jarosław Kaczyński i Grzegorz Napieralski nie uczestniczyli w odczytaniu stenogramu z czarnej skrzynki Tupolewa, które odbyło się na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego przed udostępnieniem go szerokiej publiczności. Wysoki stan wody na Warcie ma się utrzymać w Poznaniu jeszcze co najmniej tydzień, ale miastu podobno nie grozi, nie zagraża. Dramatyczną walkę z powodziową falą oraz z ulatniającym się gazem stoczyli za to mieszkańcy Wrony. Gazociąg został uszkodzony przez koparkę. W ramach akcji Święty Marcin Umiera odbyła się wczoraj debata o ożywieniu Centrum Poznania z udziałem prezydenta Ryszarda Grobelnego. Kobieta, dar i tajemnica to hasło 14 ogólnopolskich spotkań młodych na Lednicy. Ojciec Jan Góra spodziewa się przybycia 100 tysięcy uczestników. Widziane z Poznania. Udostępniony stenogram jednej z czarnych skrzynek Tupolewa ma duże fragmenty nieodczytane przez rosyjskich specjalistów. Także dlatego w pewnym sensie ów stenogram chyba rozczarował, niczego nie wyjaśnił, mówi większość komentatorów. Niemniej hipotezy się mnożą. Sama słyszałam ich co najmniej kilkanaście, także z ust tych, którzy wiedzę powinni mieć największą, to znaczy pilotów i ekspertów od lotnictwa. Co dla panów było w tym tekście najważniejsze, panie Mariuszu, pan pierwszy?
Najważniejsze chyba to, że moim zdaniem, znaczy w tekście, a właściwie jego redakcji, to, że Rosjanie moim zdaniem postanowili nie wtrącać się w to, co dzieje się w Polsce. To znaczy myślę, że tak naprawdę to oni wiedzą więcej niż to, co nam przekazali, tylko chcą, żebyśmy do tego doszli niejako sami. To znaczy chcą, żeby to polskie laboratoria kryminalistyczne podały zupełny zapis, żeby to Polacy wskazali, kto był jednym anonimem, kto był drugim anonimem. No i żeby Polacy sobie nałożyli czarne skrzynki z zapisem głosów na te skrzynki, które rejestrują parametry lotu. Bo tak jak pani powiedziała, póki co chaos informacyjny zmniejszył się tylko nieznacznie. Dlaczego mówię, że się zmniejszył? Bo już nie słychać głosów o tym, że to był zamach. Przynajmniej oficjalnie. Ja przeglądam wszystkie gazety i w tych nawet, w których pisano czy sugerowano dość wyraźnie od początku, początku, że to mógł być zamach terrorystyczny. W tej chwili takich sugestii nie ma. W tej chwili ta część gazet pisze raczej o tym, że to nie wina ani pilotów polskich, ani pasażerów tegoż samolotu, że to jest wina albo wieży kontrolnej rosyjskich kontrolerów, albo rosyjskiej techniki, czyli awarii samolotu. No ale myślę, że Rosjanie wiedzą więcej i wiedzą, co działo się w kokpicie. A dziać się mogły różne rzeczy. Tutaj oczywiście możemy sobie pospekulować podobnie jak wszyscy, ale pewnie lepiej będzie spokojnie poczekać, aż specjaliści zidentyfikują wszystkie osoby. W tej chwili kluczową kwestią wydaje się być kwestia tej wysokości i tego, czego używano do badania tej wysokości. Bo jeśli czytamy to, co piszą piloci, to, co piszą ci eksperci od lotnictwa, to dochodzimy do wniosku, że kluczem właśnie jest to, jak szybko samolot spadał. Czy nie za szybko, czy nie za wolno. Jeśli sobie nałożymy rzeczywiście odwzorowanie terenu, to będziemy wiedzieć, że jeśli brać pod uwagę tę dziurę, jak sami mówili piloci, to wszystko wtedy jest jasne. Jeśli korzystali z tego wysokościomierza, który jest nazywany przez pilotów radiowym. A jeśli korzystali z tego barycznego, no to wtedy zagadka znów jest...
Czy nie był zepsuty, albo czy wieża nie podała złego ciśnienia?
Dokładnie tak, ale to ciśnienie zdaje się już jest w tej skrzynce i myślę, że ci, którzy mieli wiedzę o tym, jakie warunki pogodowe wtedy panowały, to już sobie dawno zweryfikowali. I jeszcze jedno, odnośnie tych pilotów, o których pani mówiła. Ja sprawdziłem, zadałem sobie trud, bo w wielu gazetach właśnie różni piloci, często emerytowani, czyli tacy z dużym doświadczeniem mówią. I to jest tak, że często oni nawet, kiedy jest napisane, że pilotowali właśnie ten sam typ samolotu, no to jeśli sobie sprawdzić, jakie wtedy było wyposażenie, jakie jest teraz, to się okazuje, że są diametralnie różne samoloty i najbardziej mnie śmieszy i bawi, jak piloci mówią, że kiedy system ostrzegania mówi podnoś samolot do góry, to należy to zrobić natychmiast, a sami, kiedy latali, to nie latali z takim systemem, bo go po prostu jeszcze najzwyczajniej w świecie nie było. Także też podchodźmy z dużą ostrożnością do tego, co mówią właśnie ci piloci, bo okazuje się, że no, oni nie do końca też, myślę, wiedzą, co mówią po prostu.
Na pewno ten zapis, który został ujawniony w tym tygodniu, ja współczuję bardzo rodzinom pilotów.
Bo... Zgadzam się, szczególnie ujawnienie tej końcówki musiało być dla nich szokiem.
Bardzo dobrze, że on podjął taką decyzję i dobrze, że podjął, bo powinniśmy wszyscy się z tym zapoznać, ale nawet te wstępne takie oceny, o których już pan Mariusz tutaj wspomniał, no wskazują, że nie chcę mówić, bo nie jestem specjalistą, że piloci popełnili błąd, no ale procedur nie dotrzymali, tak? To wszyscy mówią oficjalnie i procedury te nie zostały zachowane. No i teraz pytanie, czy ktoś wskaże, tak? Rzeczywiście, że za tą tragedię odpowiedzialni są ci piloci, czy nie? Czy pierwszy, czy drugi pilot? Czy jaki wpływ miał na to obecność ich bezpośredniego przełożonego? Bo psychicznie na pewno miała. Ale myślę, że ujawnienie tego zapisu to rzeczywiście dla tych bliskich rodzin żołnierzy i pilotów to naprawdę było coś bardzo trudnego.
Procedury nie dotrzymał także wspomniany przez pana dowódca wojsk lotniczych, który powinien wiedzieć, co wolno mu, a czego mu nie wolno. Zrobił coś, czego mu naprawdę nie było wolno. I dzisiaj dopiero oczywiście, jak to często bywa, po rozmaitych takich zdarzeniach tragicznych, powstaje, być może powstanie, na pewno powstanie szczegółowy zapis tego, czego nie wolno robić, tego, że muszą być zamknięte drzwi do kokpitu, że tam nie wolno nikomu wchodzić, że ostateczną decyzję podejmuje kapitan prowadzący, pilot. No to jakby było oczywiste i jasne, banalne powiedziałbym nawet, a jednak okazało się, że trzeba było tej tragedii, żeby o tym zacząć głośno mówić.
Politycznie rzecz ujmując, to media w zależności od profilu politycznego kładą nacisk z jednej strony albo na pierwotną przyczynę, czyli na wpływ pasażerów, eufemistycznie rzecz ujmując, na decyzję, żeby jednak próbować, lub właśnie to, o czym mówił pan Mariusz, winę wieży kontrolnej, czyli po prostu Rosjan.
A dlaczego pani powiedziała pierwotną przyczynę, bo tego nie zrozumiałem pierwotnie.
No bo
to nie była bezpośrednia przyczyna, bo presja presją, a pogoda i inne warunki, czy usterka, jak chcą.
Oczywiście, nawet jeżeli była to presja, to jeżeli tak było, czy ona była w wprost, była tylko po prostu przez samą obecność, to założenie tych, którzy wywierali tę presję, było, że pilotów mamy tak dobrych, że sobie poradzą. Czyli w tym sensie bezpośrednią przyczyną było to, że piloci sobie nie poradzili, prawda? No tam jest taki bardzo dramatyczny moment, kiedy chyba na wysokości 80 chyba metrów drugi pilot mówi, odchodzimy, tak? Tak było.
Tak,
a pierwszy pilot nie reaguje. I teraz oczywiście w zależności od tego, którą z tych dwóch naczelnych hipotez przyjmiemy, to będzie albo dlatego, że ten pilot był tak zdesperowany, przypomnijmy sobie, on był drugim pilotem w samolocie do Tbilisi, w tym słynnym samolocie, gdzie prezydent starał się wywrzeć jakąś presję, że mimo wszystko chciał pokazać, że potrafi, że może, albo, że nie zadziałały przyrządy, czyli, że mają rację ci, którzy twierdzą, że wina w pewnym sensie...
Podajmy jeszcze dwie spiskowe teorie, jedną z jednej strony, a drugą z drugiej. Pierwsza z rosyjskich gazet, które piszą, że być może w pewnym momencie funkcję pierwszego pilota przejął dowódca sił powietrznych. Rosjanie mogą to wiedzieć na przykład...
Przepraszam, i druga strona przypomina, że generał Błasik to jest człowiek Lecha Kaczyńskiego. Że Lech Kaczyński, prezydent Lech Kaczyński wybronił go, kiedy po wypadku kasy minister Klich chciał go zdymisjonować.
No w każdym razie te rosyjskie źródła sugerują właśnie, że mógł siedzieć na miejscu pierwszego pilota właśnie dowódca sił powietrznych. I skąd oni mogą mieć taką wiedzę? No chociażby z głosu, który albo padał do tych trzech mikrofonów, które są rozmieszczone w kokpicie, albo który padał bezpośrednio do tego mikrofonu kapitana. Ja myślę, że to też polscy kryminaliści nam powiedzą i rozstrzygną, czy to tylko kryminolodzy, czy to, przepraszam, oczywiście, czy to tylko rosyjska spekulacja, czy też nie. I druga teoria spiskowa z drugiej strony, tutaj się niektórzy powołują na tę tragedię, która wydarzyła się w 87 roku, przypomnijmy wtedy IU-62 z prawie 200 osobami na pokładzie spadł krótko po wylądowaniu, po starcie z Warszawy do Nowego Jorku. Tam wtedy przyczyną była awaria silnika i ta awaria silnika jest o tyle istotna, że ten IU-62 wtedy w 87 roku piloci uruchomili pełną moc silnika, żeby się wydostać z takiego obszaru, na którym ćwiczyły samoloty wojskowe. I wtedy, kiedy uruchomili tą pełną moc, krótko potem silnik doznał awarii. Tutaj mówi się, że w Tupolewie też piloci uruchomili pełną moc i prawdopodobnie silnik doznał awarii. To mówię, dwie takie skrajne spiskowe.
Pan przypomniał gazety rosyjskie. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem pełna podziwu. Niestety nie pamiętam nazwy tej gazety. Bardzo możliwe, że był to Komersant, który bardzo krótko po tej katastrofie tragicznej napisał taki tekst "Wszyscy są winni". Bo moim zdaniem była w tym głęboka mądrość. Zapewne jest była winna obsługa lotniska rosyjskiego, że po prostu nie zabroniła bardziej zdecydowanie. Na pewno...
Ale ja takich procedur, pani...
No tak, ale mogli bardziej zdecydowanie powiedzieć. Zresztą tak samo załoga...
Tam kilka razy, pani załoga... Nino, były informacje o stanie pogody.
No tak, ale była też taka informacja, że ci kontrolerzy kontaktowali się z Moskwą.
Po prostu
trzeba było mocniej i wyraźniej to powiedzieć. Zresztą dotyczy to także załogi Jaka. Załoga Jaka co prawda podawała fatalne warunki, ale nie powiedziała zdecydowanie nie róbcie tego.
Ponieważ tam był kapitan w Tupolewie, który podejmował decyzję.
Z drugiej strony no na pewno
znaczy, załoga Jaka powiedziała dość jasno, trudno przetaczać na antenie publicznego radio słowa, w jakim tak. O pogodzie wyraziła się załoga Jaka, ale te słowa były dość dosadne. Prawda?
W każdym razie, no ja uważam, że tak jak w większości katastrof, i o tym mówią ci eksperci, którzy no mają duże doświadczenie, przyczyn jest więcej niż jedna. I prawdopodobnie, no ciekawa jestem, czy ten ostateczny raport, zresztą inne jest zadanie prokuratury, inne jest zadanie komisji. Komisja bada okoliczności, a prokuratura będzie szukała winnego. I prawdopodobnie no, ta wina jednak skieruje się w stronę załogi samolotu.
No nie przesądzajmy, jeszcze poczekajmy na te skrzynki, które rzeczywiście nałożą parametry lotu i zobaczymy, cóż tam się będzie działo.
Z Poznania. Co zrobić ze świętym Marcinem? Czy w ogóle ktokolwiek ma pomysł na centrum Poznania, panie Zygmuncie? Pan ma?
I nie mam, także, ale zwróciłem uwagę na to, że od czasu do czasu w Poznaniu, na temat Poznania, wybucha kolejna emocjonalna bardzo dyskusja, by nie powiedzieć awantura. I tak mi się coś zdaje, że...
Której zawsze inicjatorami są media. Której z mediów? Tym tak. razem była to Gazeta Wyborcza.
Tak jest.
Ja awantury nie widzę.
Mocno mi się wydaje... Awantura w cudzysłowie. Mocno mi się wydaje, że tutaj gra chęć dorobienia Poznaniowi lepszej opinii niż ma. Że lepszej? Chciało jeszcze lepszej. Jeszcze lepszej. No, Poznań ma chyba niezłą opinię w kraju, prawda? Miasto gospodarne, żeby nie wyliczać dalej. Że to chcieństwo decyduje w gruncie rzeczy o tym, co sobie niektórzy wyobrażają, jak to centrum Poznania powinno wyglądać, bo to porównuje się Poznań do innych miast europejskich, biednym to jest więcej kawiarni w centrum, a gdzie indziej są księgarnie również, które organizują tam jakieś spotkania autorskie i tak dalej, i tak dalej. No, jest jak jest. Ktoś mądrze powiedział w tej dyskusji w Gazecie Wyborczej, ja w niej nie uczestniczyłam,
wczoraj
znam tylko relacje,
tak?
Kafe Gazeta, że miasto po prostu żyje swoim życiem, każde miasto żyje swoim życiem i po prostu trzeba no, i czasu, i trzeba jakiegoś pomysłu na w ogóle na funkcjonowanie miasta i że to nie zdarzy się natychmiast, nawet gdyby pomysł był najlepszy, to się cud nie zdarzy w ciągu roku. Centrum Poznania nie będzie inne. Ja chcę tylko przypomnieć,
Panie,
że to centrum...
Ale to nie jest rok, to jest 20 lat. Do 20 lat się nic nie dzieje.
Właśnie dobrze, że pan o tych 20 latach powiedział, bo nasza pamięć każdego z nas, każdego człowieka nie sięga tak daleko. Ale przecież wiadomo było, że w tym Centrum Poznania to był Teatr Niemiecki, potem zbudowano Teatr Polski, że było mnóstwo właśnie sklepów, ale to było gdzieś tam w połowie XIX wieku. Potem miasto zaczęło się rozwijać w innym kierunku. Teraz mamy znowu dominację banków. Czy wyrzucić banki z tego miejsca, z tego centrum, tylko dlatego, że ładniej by było, żeby
ja
tam
nadzieję,
było więcej kawiarni,
że one
barów,
się same wyrzucą,
i tak dalej.
Bo dojdą do wniosku, że internet,
pan, i o to
że internet jednak jest lepszym kanałem komunikacyjnym niż...
Panie Mariuszu, o to by chodziło, żeby się te banki same stamtąd wydziały.
To zanim panu Tomkowi damy powiedzieć, bo to on jakby jest pośrednim sprawcą tej dyskusji,
tak.
To ja powiem szczerze, że ja podziwiam te akcje i cieszę się, że jakby poznańskie media chcą coś zrobić, żeby w naszym mieście było jakoś sympatycznie, jakoś lepiej. Tylko niestety jakby nie widzę na horyzoncie ewentualnego sukcesu. A dlaczego? Dlatego, drodzy państwo, że jak napisała Gazeta Wyborcza, być może chcielibyśmy, żeby Święty Marcin był jak Ramblas w Barcelonie, ale niestety poznaniacy to nie Katalończycy i zdaje się, że poznaniacy tylko od czasu do czasu potrafią się zachowywać tak jak Katalończycy. Kiedy Lech zdobył Mistrzostwo Polskie, rzeczywiście tam, nie wiem, kilkanaście czy 20 tysięcy ludzi poszło na stary rynek, rzeczywiście była zabawa. Tylko jak ktoś był w Barcelonie, to wie, że po każdym meczu tamtejszej drużyny piłkarskiej coś takiego właśnie się odbywa. Wszyscy przechodzą na ten plac Katalonii i tymi ramblami
sobie
idą.
Jak będzie miał taką drużynę jak Barcelona, to...
Nie, ale chcę powiedzieć, że to, drodzy państwo, raczej leży w jakby no, takim podejściu do życia poznaniaków, w takiej poznańskiej solidności, w takiej braku...
11 listopada, urodziny Święty Marcin są dowodem, że to nie jest tak, że się odwracamy od centrum Poznania, tak? Co no, roku tak, przychodzi no, kilkanaście tysięcy ludzi i chcą.
To
zamknijmy je na wieczność, panie Zygmuncie. O to chodzi. Zróbmy z tego trakty pieszo-rowerowe. Postawmy na komunikację publiczną. Właśnie,
a wiecie pan, w Barcelonie właśnie jest tak, jak, bo to państwo wyjęli w Gazecie Wyborczej, to w Barcelonie jest tak, że to można sobie wszystko ładnie objechać i tamte ulice są trzypasmowe i komunikacja nie cierpi na tym, że ludzkość świętuje zwycięstwo Barcelony i tam plac Katalonia i ta Rambla są zawalone, tylko ludzie normalnie miasto żyje, a w Poznaniu, gdyby tak Święty Marcin raz w tygodniu zamykać, to
ja sądzę,
się
z panem panie Mariuszu, tylko właśnie problem polega na tym,
codziennie
że my już 10 lat temu powstał w Urzędzie Miasta taki fajny dokument, który się nazywa Polityka Transportowa Miasta Poznania, dokument, którego tak naprawdę nigdy nie wcielono w życie. 10 lat temu postanowiono, że robimy centrum dla priorytet będą miały rowery, tramwaje i komunikacja publiczna. Minęło 10 lat, w 1999 roku były wiceprezydent Paweł Leszek-Klepka to firmował i co się zmieniło przez 10 lat? Dlatego ja się z panem Zygmuntem nie zgadzam, uważam, że trzeba...
Pan Klepka to też Fujibana, tak?
Ja musiałbym do końca usłyszeć, z czym pan się nie zgadza.
Panie Zygmuncie, pan mówi, słuchając pana, miałem wrażenie, że słucham Ryszarda Grobelnego, że mamy ładnie, że jest Poznań dobrze oceniany, jeszcze pan może mi jakieś tabelki
przytoczył, że miasto żyje,
że mamy dobre wskaźniki, jesteśmy dobrze oceniani przez inne miasta, no ale nikt na co dzień wieczorami do naszego miasta nie przyjeżdża z tych, którzy takie opinie wypowiadają.
Ja do Wrocławia, bo tam naprawdę trochę inna atmosfera jest,
ale teraz jest moda krytykowania Wrocławia, panie, ale już pan, nie jest pan ukrywany.
Zwróćmy uwagę, jak po Starym Browarze odżył deptak, tak? Ta półwiejska wygląda inaczej. Dlatego, dlaczego nie możemy, żeby ta półwiejska wyglądała tak, jak żeby podobnie wyglądał Stary Nęg i ten Święty Marcin.
Tam były tłumy. Ale ponieważ pan jest temu wszystkiemu winien, panie Tomku, to ja chciałem zapytać, czy w tle tej awantury, której pan awanturą nie nazywa, nie jest przypadkiem walka Poznania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury? Bo to tak byłoby pięknie, żeby nam się udało w ciągu 2-3 lat spowodować, żeby centrum Poznania przyciągało turystów w kraju oraz za granicę.
Przecenia służby promocyjne miasta Poznania.
Panowie, ja chciałam was troszeczkę...
Gdyby służby promocyjne wymyślili to, co myśleli koledzy, to byłoby niezłe.
Panowie, ja chciałam was troszeczkę sprowadzić na ziemię. I powiem tak, ja przyjechałam z miasta, które ma no, być może jedną z najbardziej znanych w Polsce ulic. To jest ulica Piotrkowska w mieście Łodzi, która jest fenomenem pewnego rodzaju. Jak przyjechałam do Poznania, to byłam zdziwiona jego architekturą. Otóż dla mnie jest niemożliwe, żeby chociażby wyłączyć z ruchu dwa równoległe ciągi. To znaczy z jednej strony 27 grudnia Plac Wolności i aż prowadzący do rynku, z drugiej strony Święty Marcin. Ja uważam, że pierwsza rzecz to byłoby postawić na któryś z tych ciągów. Gdyby to ode mnie zależało, ja nie stawiałabym na Święty Marcin. Ja bym stawiała na ten ciąg 27 grudnia Plac Wolności.
Jeśli będzie pani zbierać podpisy, pani Ino, to ja się podpiszę.
I zamknięcie wszystkich uliczek wokół rynku. Dla ruchu drogowego, tak jak to jest w większości miast europejskich, które mają taki... Bo rynek żyje. Rynek już w tej chwili żyje. Gdyby ten rynek rozszerzyć o wszystkie uliczki, kto wie, czy tam nie byłoby tak jak na przykład w Brukseli. Jedna uliczka to są same knajpy z wspaniałymi małżami. Druga uliczka to są same sklepy z czekoladą, prawda? Trzecia uliczka...
Tak, z... Problem polega na tym, że prezydent Grobelny nie widzi w tym swojej roli, tak? On ze wczorajszych wypowiedzi wynika wyraźnie, że on jest zadowolony z tego, co się w Poznaniu dzieje i nie jego rolą jest inicjowanie jednej uliczki. Prawda, knajpę, gdzie będzie dobre mleko, dajmy na to.
Panie Tomku, ale z drugiej strony, przynajmniej, no ja tak dosyć powierzchownie przyznaję się, bez bicia śledziłam tę dyskusję na waszych łamach, ale tam też nie ma jakichś takich pomysłów, no chociażby takich, jak tutaj z panem Mariuszem się zgodziliśmy. Nie można dwóch równoległych ciągów jednocześnie zamknąć, na przykład.
No tak, ale pani,
Problem polega na tym, pani, że te ciągi polegają na tym, że jest jedna ulica jednokierunkowa, obie ulice są jednokierunkowe, tak, i Święty Marcin 27 grudnia. Nie, dlatego jeżeli je zamykamy, to zamykamy je równocześnie.
Ale to by trzeba jednak wtedy pomyśleć o objazdach i to już jest sprawa, bo z drugiej strony jest też zamknięta półwiejska, prawda? Tam most dworcowy i to świętej królowej Jadwigi, tak się nazywa ta ulica, która się kiedyś nazywa
Marchlewskiego.
Już się dławi, tam jest taki tłok, że tam po prostu na światłach
nie problem
można...
polega na tym, że nie mamy parkingów buforowych, żeby zachęcić poznaniaków, żeby to auto zostawili się przejść.
A jak parkingi buforowe są, to stoją puste, panie Tomku. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Taka jest prawda, pani, no co?
A ja wracam do tego, co mówiłem, że wszystko, drodzy państwo, zależy nie od warunków, nie od tego, czy my sobie coś wymyślimy, czy nie, tylko od tego, co są ludzie. Poznaniak będzie chciał zostawić samochodu na parkingu buforowym, tylko będzie chciał przejechać do pracy, mało tego jeszcze wjechać na drugie piętro, gdzie ma biuro.
Jeżeli płacąc za parking buforowy nie mam nic w zamian biletu komunikacji miejskiej, to po co ja mam się przesiadać, panie Mariuszu?
Panie Tomku, komunikacja miejska w Poznaniu jest jedną z najlepszych w Polsce.
Pan Mariusz powiedział coś moim zdaniem bardzo cennego, mianowicie to, że poznaniacy są, jacy są. Wyobrażacie sobie państwo, że jeśli zamkniemy 27 grudnia oraz wszystkie dochodzące uliczki i w tych uliczkach będzie w jednej handel, w drugiej księgarnie, w trzeciej puby, a w czwartej kabarety, to myślicie, że poznaniacy będą tak chętnie przyjeżdżali, zostawiając samochody 2 kilometry dalej, żeby posiedzieć sobie w pubie, żeby
przyjść do jakiegoś kabaretu. Ja mieszkam na Podolanach, byłbym pierwszym człowiekiem, który by się przesiadł do komunikacji publicznej. Jaka jest różnica, czy ja będę siedział w korku we własnym aucie, czy będę siedział w autobusie?
O, nie zachęcimy
poznaniaków do tego, żeby...
Może pan radami. Sprawdzić, co tam internet pisze w korku, może pan posłuchać muzyki, albo pokłócić się z żoną. Różne rzeczy pan może tak
robić.
Nie kończmy tego jeszcze, bo jeszcze powiem o jednej rzeczy. Jest maraton w Poznaniu, prawda? I ten maraton, jak się odbywa, to prawda, wszystkie media chcą z tego zrobić jakieś wielkie święto miasta, żeby było tak sympatycznie, żeby wszyscy się cieszyli. A ludzie następnego dnia, jak my na antenę prosimy o opinię, to nie ma... rzeki telefonów, która mówiła, bo jak było świetnie, jak sympatycznie, jak się miasto zmobilizowało.
10 lat temu
ściana telefonów, ludzie, jakie korki
ale
były,
10 lat temu
robią, zamykają
tych, tych telefonów było na pewno jeszcze więcej. Myślę, że tu mentalność, właśnie maraton jest przykładem, że mentalność Poznaniu się trochę
zmienia. Ja nie wiem, panie doktorze.
Panowie, chciałabym zakończyć jakim konstruktywnym wnioskiem.
Optymistyczny może?
Nie, konstruktywny.
Co to pan Tomek?
Mój postulat jest taki, że o przyszłości Centrum Poznania powinni decydować ludzie młodzi. No, tacy jak ja mogą mieć jakieś pomysły, ale wiadomo, że
czy sobie pani, że jest... czas na zmianę prezydenta, rozumiem?
Nie, mnie nie chodzi, panie Tomku, bo pajdokracji też bardzo nie lubię. To znaczy właśnie takich pchania się na najwyższe, do najwyższych władz ludzi bez doświadczenia. Chodzi mi o presję społeczną. Jeżeli ludzie młodzi będą chcieli mieć ulicę z pubami, ulicę z kabaretami, jak to mówił pan Zygmunt, to oni powinni w jakiś sposób to wymusić i oni powinni zdecydować, jak Poznań będzie wyglądać za 10, 20, 30 lat. Widziane z Poznania i znowu o młodych, bo młodzi dzisiaj spotykają się o godzinie 17, tak, panie Tomku?
Tak,
na Lednicy spotykają się już po raz 14. Więc najpierw pytanie do panów, kto z panów się wybiera. Pan Tomek będzie pierwszy, bo jest to niewątpliwie już w tej chwili impreza o zasięgu ogólnokrajowym, a także przyjeżdżają na nią goście z zagranicy. W tym roku ona się odbędzie w przededniu innego ważnego wydarzenia religijnego, jak wiadomo. Jutro w Warszawie beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki.
Tak, wybieram się na ręce. Od 14 lat staram się tam co roku być. Uważam, że jest to fenomen, który zasługuje na uwagę. Ojciec Góra jest postacią kontrowersyjną. Każdy z nas pewnie ma na jego temat jakieś wyrobione zdanie. Jedni zarzucają mu, że jest człowiekiem medialnym, drudzy, że wyciąga pieniądze od biznesmenów o wątpliwej reputacji. Pewnie to wszystko jest w jakiś sposób prawda, ale ja zazdroszczę Ojcu Górze jego charyzmy.
Ojciec Góra na prezydenta Poznania.
Podejrzewam, żeby to miasto wyglądało wtedy zupełnie inaczej. Ale cieszę się, że jest taki duchowny, któremu się chce coś robić, tak? Który nie siada na księża mają swoje plebanie, on ma akurat swoją celę klasztorną, który nie siedzi i nie narzeka na to, jaka ta młodzież jest straszna i tylko po prostu coś robi. Znam wielu księży, którzy właśnie siedzą, każdą wolną swoją chwilę wykorzystują i siedzą przed telewizorem. Ojciec Góra wybrał inny model duszpasterstwa i myślę, że to cała Wielkopolska powinna mu dziękować.
Kilka słów informacji o tym, co się zdarzy dziś w nocy na Lednicy. Wiadomo, że będą skoki spadochronowe, a to hasło o kobietach, no troszeczkę tak mi brzmi parytety.
Ja bym tego nigdy nie łączył, ale myślę, że zawsze w kościele się zastanawiamy, że rola kobiet w kościele katolickim jest zbyt mało wyeksponowana. Myślę, że taki temat to spotkania...
Bardzo elegancko pan się wyraził.
Myślę, że taki temat spotkania może być odpowiedzią na te wątpliwości.
I dostaną prezent.
Będą gadżety. Ojciec Góra rozdaje zawsze gadżety. Znowu jego przeciwnicy narzekają, że przyciąga ludzi młodych tanimi metodami.
Książka
Wandy
Kultawskiej.
Tak, ja bym chciał, żeby
przyjaciółki Jana Pawła
żeby chociaż
II.
Każdy ksiądz co roku rozdawał jakąś książkę.
A jaki miód? Spadziowy, lipowy? Nie
trzeba
wie pan.
Trzeba by wydać pszczelarzy z południa.
I będzie... Czy będzie matka księdza Popiełuszki,
nie,
czy
będzie,
tylko
nie,
nagranie?
Nie, będzie tylko nagranie i będzie też przesłanie Ojca Świętego też wstać.
Ja podobnie jak pan Tomek podziwiam, bo to jest rzecz, która no, wymaga nie tylko dobrych zdolności organizacyjnych, ale pewnej charyzmy, która zaraża też innych. I tutaj cokolwiek byśmy sądzili, jakiekolwiek mieli zdanie na temat, nie wiem, imprez religijnych Kościoła katolickiego, to tutaj po prostu możemy tylko podziwiać, bo organizacja i przyciągnięcie takiej rzeszy ludzi naprawdę...
A będzie 100 tysięcy dzisiaj? Czy ta jutrzejsza beatyfikacja osłabi frekwencję?
Nie, ja podejrzewam, że tak, bo jednak, że nie osłabi, bo podejrzewam, że
nie osłabi?
Tak, że nie osłabi, że jednak te silne emocje, które młodzi ludzie przeżywają, przyjeżdżając na Lednicę, to prawdopodobnie zwyciężą, bo nie sądzę, żeby silniejsze były na beatyfikacji, która z racji no, innego charakteru zupełnie inaczej wygląda. I powiem szczerze, że ja nigdy nie byłem i nie uczestniczyłem w tym, co się tam dzieje, ale pojechałem kiedyś z dzieckiem z ciekawości tak w ciągu roku i jak już zobaczyłem te urządzenia, które tam są, jakby teren i przygotowanie tego terenu, to w tym momencie sobie wyobraziłem, co tam się może dziać właśnie w momencie, kiedy ci ludzie tam przyjeżdżają.
Kandydatury Ojca Góry na prezydenta Poznania nie popieram, natomiast podziwiam również ja Ojca Górę właśnie dlatego, że potrafił zorganizować w ciągu kilkunastu lat takie wielkie, coraz większe spotkania ludzi, którzy potrzebują być razem, bo chcą się pomodlić, bo chcą sobie pośpiewać. Jeśli są tacy ludzie i jest ktoś, kto chce i potrafi to organizować, no to bardzo dobrze. Ja się nie wybieram, bo ja nie lubię być w tłumie i nie cierpiałem nigdy śpiewać w chórze.
To jeszcze na koniec taką małą anegdotę. Ja pamiętam, że przed którąś Lednicą tutaj Ojciec Góra był do radia zaproszony przez kogoś z naszych kolegów. I przy okazji był ktoś też w naszym radio. Ja pamiętam dokładnie kto, ale nie chcę powiedzieć. Ktoś, kto był bardzo ważny, raczej ideologicznie niezbyt sprzyjający Kościołowi i daleki od Kościoła i w ogóle jednej i drugiej postaci wiązać i łączyć raczej nie należało. No ale Ojciec Góra, który czekał na program, ten ktoś z tej drugiej strony wychodził właśnie z programu, jakoś tak usiedli obok siebie na chwilę, no i Ojciec Góra zwrócił się właśnie do tej osoby, a my tu mamy na Lednicy coś takiego i potrzebowalibyśmy to i to i sądzę, że z
można to załatwić. Pamiętam,
okazało się, że to dało się załatwić.
Pamiętam tę sytuację, był to też czas kampanii wyborczej.
Tak. I zdaje się, że chyba tam droga wtedy powstała, czy coś
takiego. I był to tak, i był to polityk albo polityczka.
Tak, albo polityczka.
Z lewicy. Tak. I faktycznie Ojciec Góra załatwił bardzo ważną rzecz. A mnie, panowie, no żeby troszeczkę jednak z tak inny motyw wprowadzić, zastanawiała. W poprzednim temacie mówiliśmy i ja przynajmniej wyraziłam pragnienie aktywizacji młodych w myśleniu o swoim mieście. Bo ja się zastanawiam, czy taką specyfiką Polaków będzie tylko to, że potrafią być aktywni z okazji uroczystości religijnych.
A czy to jest zarzut? Pani nie? To nie uważam, żeby to był zarzut.
Nie, no byli aktywni, kiedy Lech zdobył mistrzostwo. 20 tysięcy na Starym Rynku. Bez zniszczeń.
Oprócz sfery religijnej mamy jeszcze sport. Może byśmy się doszukali czegoś więcej, gdyby czasu było więcej.
Dobrze, to będziemy szukać nadal, o ile warunki będą sprzyjały, a tymczasem żegnamy się z państwem.
Tomasz Sylka.
Zygmunt Rola. Życzę udanych, dobrych warunków.
Mariusz Szymyślik.
Nina Nowakowska. Irysia Wojtowicz, która audycję realizuje.